gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z Gorzowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, wybitny specjalista od historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec. Autor wielu poczytnych książek z tych dziedzin. Ostatnio to bestsellerowa historia rodu Hohenzollernów. Na co dzień dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie profesorze, proszę wybaczyć ten nieco długi wstęp, był jednak konieczny, żeby wprowadzić słuchaczy w tematykę naszej rozmowy. Bo pierwsze pytanie, proste dosyć, czy historię Niemiec można jakoś porównać z historią Polski na przykład? Czy to jest typowa historia europejskiego kraju?
No nie jest typowa i nie można jej porównywać z historią Polski. Kiedyś taki krótko po II wojnie światowej brytyjski historyk A.G.P. Taylor powiedział, że historia Niemiec to jest historia ciągłych zerwań, ciągłych takich nieciągłości. W jakim sensie miał rację? Niektórzy mówią i też słusznie mówią, że Niemcy to jest kraj rewolucji. My Niemcy zazwyczaj kojarzymy z taką stabilizacją, uporządkowaniem, ale rzeczywiście jak popatrzymy na dzieje Niemiec od epoki nowożytnej, czyli od pierwszej wielkiej rewolucji, która zaczęła się w Niemczech, czyli od reformacji protestanckiej, a kończąc na ostatniej wielkiej rewolucji, która wyszła z Niemiec, czyli nazwijmy to umownie rokiem 1968, czy też rewolucją 68 roku, na podstawie marksizmu, który też się przecież narodził w Niemczech, no to mamy rzeczywiście do czynienia z pewnym krajem, który był nawiedzany przez różne wstrząsy, różne zerwania, przede wszystkim natury intelektualnej, potem dopiero politycznej czy społecznej.
Ale i religijnej. Napisał pan o reformacji, że to kryzys i destrukcja, no tak, cytując tytuł pańskiej książki.
No tak to było. To był kryzys oczywiście i kościoła, i całej Christianitas, czyli tej społeczności, która wyrosła wokół kościoła w sensie cywilizacyjnym, i destrukcja tej cywilizacji, przynajmniej na tych obszarach, gdzie reformacja protestancka zwyciężyła. Ze wszystkimi konsekwencjami, nie tylko religijnymi, ale też kulturowymi i politycznymi, i społecznymi, które z tym były związane.
Sama nazwa reformacja sugeruje naprawę.
No tak, no to jest, że tak powiem, dzieje pojęcia reformacja zasługują na osobne opracowanie, bo rzeczywiście ono nie odzwierciedla istoty rzeczy, bo tutaj mamy do czynienia zarówno w tej reformacji w wydaniu luterańskim, jak i kalwinistycznym, mamy do czynienia z radykalnym zerwaniem, które no, objawiało się też w taki sposób najbardziej czytelny, najbardziej zrozumiały dla ludzi w tamtej epoki, na przykład że niszczono wizerunki świętych, generalnie całą architekturę, sztukę sakralną. No, na przykład w krajach protestanckich nie godzono się z przyczyn właśnie religijnych na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego. To dopiero stało się w XVIII wieku. Wiele innych rzeczy, które oznaczały na przykład inne zupełne podejście do małżeństwa, prawda? Kiedy małżeństwo już przestaje być traktowane jako jeden z sakramentów, Luter temu zaprzecza i w związku z tym wpływ władzy świeckiej na regulowanie prawa małżeńskiego stał się dominujący. To miało swoje też konsekwencje czysto społeczne.
Panie profesorze, a Hohenzollernowie, wróćmy do spraw raczej politycznych i społecznych niż religijnych. Skąd się ten ród wziął? Bo to nie ma też odpowiednika również w polskiej historii, powiedzmy.
No, ród Hohenzollernów wywodzi się z południowo-zachodnich Niemiec, czyli Szwabia. Dzisiaj powiedzmy to jest to land Badenia-Württembergia. Tam są te rodowe posiadłości, tam jest ta siedziba rodowa, czyli zamek Hohenzollern. I potem oni robią karierę w średniowieczu, przymierzając się z różnymi możniejszymi od nich rodami, czy to Luksemburgami, czy to Wittelsbachami. W końcu osiadają i to jest przełom. W końcu osiadają w 1415 roku w Brandenburgii, a więc Brandenburgii, marchii, która obejmuje też tak zwaną Neumark, czyli nową marchię, a więc nasze
po sąsiedzku, ziemie, tak. A właściwie i nasze ziemie.
Nasze ziemie i tutaj można powiedzieć Hohenzollernowie są, zadomawiają się i tu jest początek ich rodowej potęgi. Potem kolejny przełom, no to jest wiek XVII, kiedy obejmują też władztwo nad księstwem pruskim, to znaczy ta linia brandenburska, bo oni już wcześniej byli tam w księstwie pruskim, ale połączenie w jednym ręku Brandenburgii i księstwa pruskiego, a w środku jest nasze Pomorze, no wystarczy rzut oka na mapę, żeby wiedzieć, że będą z tego kłopoty.
A można ten ród jakoś ocenić całościowo? W sensie tego, że już wiem, jakie były konsekwencje ich władztwa, ich postępowań?
Hohenzollernowie, ta dynastia jest związana oczywiście z Prusami, ze wzrostem potęgi pruskiej i trzeba powiedzieć, że tu rzeczywiście ta dynastia położyła wielkie zasługi, bo oni stworzyli podstawę absolutyzmu opartego na doskonałej administracji skarbowej, na podatkach. No, żeby mieć armię, trzeba ją sfinansować, więc tak to szło.
I tu mamy te cechy, z którymi kojarzymy Niemców, prawda?
Tak.
Organizacja doskonała, Ordnung.
Cechy Niemców, które trzeba było narzucać szlachcie niemieckiej w Prusach. Tak to było. I to robili Hohenzollernowie, tak zwany Wielki Elektor. Kto sobie z Państwa przypomina film Czarne Chmury, to jest ta epoka. I rzeczywiście tak to było, że porwano spod boku króla hrabiego Christiana Kalksteina, Niemca przecież, który nie życzył sobie, podobnie jak jego środowisko, wprowadzania tutaj wzorców brandenburskich. Skończyło się tak, że powstało silne, scentralizowane, absolutne państwo w Brandenburgii i w Prusach. Potem była koronacja królewska w 1701 i wielki Fryderyk, jak mówią Niemcy, który panował w latach 1740-1786. A jak państwo pojadą do Berlina w przyszłym roku, to zobaczycie w centrum tego miasta, koło Wyspy Muzealnej, wspaniały, odrestaurowany od fundamentów zamek królewskich Hohenzollernów, który dla niepoznaki dzisiaj się nazywa Humboldt Forum.
Aha, bardzo ładnie.
No to dlatego, żeby wycieczki z Japonii czy ze Stanów Zjednoczonych, jak przyjadą do Berlina, będą sobie robić zdjęcia, odwiedzać ten Humboldt Forum, gdzie będą wystawy i muzea i zastanawia się, ci Hohenzollernowie to fajni faceci byli. Zajmowali się malarstwem, gromadzeniem książek. Dlaczego Polacy tak się czepiają tych królów?
No właśnie, a jak narodziła się koncepcja Mitteleuropy, już bliżej naszych czasów zdecydowanie i chyba nie umarła.
No Mitteleuropa to jest rzeczywiście pewna próba odpowiedzi Niemców, elity niemieckiej, politycznej na to, co zrobić z faktem, że wojska niemieckie wiosną i latem 1915 roku zajęły znaczną część Europy Środkowej i Wschodniej, obejmując właściwie swoim zasięgiem niemalże 80% terytorium dawnej Rzeczypospolitej. Wielka ofensywa, która poprowadziła Niemcy w głąb Rosji. No i teraz co z tym robić? Niemcy nie były na to przygotowane i odpowiedź daje Friedrich Naumann, który publikuje książkę Mitteleuropa, czyli po polsku Europa Środkowa. Czyli krótko mówiąc, on chce stworzenia między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem dominacji politycznej, wojskowej, ale uwaga, gospodarczej, czy nawet przede wszystkim gospodarczej właśnie w tym regionie, dominacji Berlina. Zarzucając na przykład politykę germanizacji, on uważał, że nie ma co Polaków germanizować, bo to jest nieskuteczne, a poza tym Polacy są wyrobionym narodem o swojej tożsamości, ich się nie da zgermanizować. Natomiast co można zrobić? Mówiąc dzisiejszym językiem, narzucić tak zwany szklany sufit, to znaczy barierę rozwojową. To znaczy, to tak zwany niemiecki typ gospodarczy będzie dyktować w całej Europie, jak ma wyglądać rozwój gospodarczy. O tym pisze Naumann.
Nie brutalnie po prusku, tylko taka soft power, tak, byśmy dzisiaj powiedzieli.
A ktoś mógłby powiedzieć, że Naumann pisze o Komisji Europejskiej.
No właśnie, takie jest moje pytanie, czy ta koncepcja gdzieś się nie przewija. Bo są analitycy, którzy twierdzą, że Zjednoczone Niemcy zawsze będą dominować w Europie i zawsze będą zagrożeniem dla reszty krajów.
To, że Niemcy, zwłaszcza po zjednoczeniu, mają taki potencjał gospodarczy, zwłaszcza instytucjonalny, no to jest po prostu fakt. Natomiast zupełnie inną sprawą jest, co robi z tym faktem otoczenie. Pragnę przypomnieć, że na przykład pomysł na wspólną walutę europejską euro to był pomysł francuski, François Mitterranda, prezydenta Francji, który naciskał na Niemcy, żeby wstąpiły do Unii Walutowej zaraz po zjednoczeniu, bo Francuzi widzieli w tym mechanizm zabezpieczenia właśnie tego wzrostu potęgi niemieckiej w środku Europy. Skończyło się tak, że euro stało się dodatkowym, że tak powiem, impulsem rozwojowym dla Niemiec, dla gospodarki, która jest zorientowana przede wszystkim na eksport, a jak wiemy, boleśnie odczuły to i Grecja, i Italia, czy Hiszpania, ale i Francja, jak wiemy, zwłaszcza dzisiaj, no nie jest w najlepszej kondycji. Także odpowiedź na to zmieniające się Niemcy, to znaczy ich wzrost, ich znaczenia, była ze strony zwłaszcza tej starej Unii Europejskiej zupełnie nieadekwatna. No, Brytyjczycy zupełnie inaczej podeszli do problemu, bo stwierdzili, że w ogóle wypisujemy się z Unii, ta nas nie interesuje.
Ale chyba żałują dzisiaj w dużej mierze.
nie wiem, czy w dużej mierze, raczej pewne kręgi pewne od początku żałowały. Natomiast no, można powiedzieć, że problem z Niemcami jako tak zwanym nowym państwem środka, jak oni o sobie mówią, to jest rzeczywiście też problem, jak wiemy już z ostatnich lat, także pewnych relacji transatlantyckich, no bo nowa administracja amerykańska Donalda Trumpa raczej odeszła od tej strategii partnerstwa w przywództwie, który zaoferował Niemcom prezydent Bush senior jeszcze. I teraz no, liczą się twarde realia i twarde liczby, na przykład gdy chodzi o bilans handlowy ujemny amerykański w relacjach handlowych z Berlinem.
Temat na następną rozmowę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, specjalista od historii Niemiec, a na co dzień dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Jakuba Sparderza, był dzisiaj gościem popołudniówki Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.